Java.
Dwieście dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. W 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Z Jaremcza wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Tutaj trwają 15 polsko-ukraińskie spotkania. Spotkania w Jaremczu, tak się nazywają. To ważny moment w życiu tych, którzy interesują się sprawami Polski i Ukrainy. Coroczne spotkania. W tym roku nie wiedzieliśmy, czy uda się je zorganizować. Udało się. Nie w trybie internetowym, tylko spotkaliśmy się na żywo. Jesteśmy w ukraińskich Karpatach, ale jesteśmy, a przede wszystkim jestem z naszymi kolegami redakcyjnymi, bo jest ze mną
Wojciech Jankowski, kłaniam się głęboko.
Witam Państwa serdecznie, z Jaremciu Dmytro Antoniuk.
Czyli wschodnia ekipa, nasza redakcja wschodnia Radia Wnet. Brakuje nam Artura Żaka. Artur Żak został we Lwowie. Wczoraj z nim rozmawialiśmy na naszej antenie. Wczoraj był też w raporcie z Kijowa. Dzisiaj raport z Kijowa nadawany z Karpat. Oczywiście obserwujemy to, co się dzieje, jak wygląda sytuacja. Daria Hordyjko, jak tradycyjnie, już przygotowała skrót informacji. Na okupowanych terytoriach Ukrainy rozpoczęto to pseudo-referenda w sprawie przystąpienia do Federacji Rosyjskiej. Tak zwane głosowanie potrwa do 27 września. W tych referendach możemy być pewni kilku rzeczy. Możemy być pewni, jak zakończy się, jakim wnioskiem zakończą się te referenda, i możemy być pewni, że to nie są referenda. To na pewno są pierwsze refleksje dotyczące tego, co się dzieje na tych terenach, które zajęła Federacja Rosyjska. G7 potępiła plany Kremla dotyczące tych pseudoreferendów i groźb nuklearnych i obiecuje sankcje. Każda forma aneksji terytorium Ukrainy będzie rażącym naruszeniem jej suwerenności zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, napisano we wspólnym oświadczeniu ministrów siódemki. Na tle ogłoszonej Federacji Rosyjskiej mobilizacji Wołodymyr Zełenski wezwał Rosjan do protestów i lub poddania się do ukraińskiej niewoli. 55 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło w tej wojnie w ciągu pół roku. Dziesiątki tysięcy zostało rannych, okaleczonych. Chcesz więcej? Nie? Potem protestuj, walcz, uciekaj albo poddaj się ukraińskiej niewoli. To są opcje, dzięki którym możesz przeżyć, stwierdził ukraiński prezydent. A ukraiński internet żartuje. Po prostu proponuje, żeby zamiast w ogóle gdziekolwiek wyjeżdżać, to żeby Rosjanie od razu pojechali na Ukrainę i od razu się poddali bez brania wcześniej tak zwanej powistki, czyli wezwania do armii. Natomiast Ramzan Kadyrow, ten, który najczęściej krzyczy o tym, jak jest odważny i jak wyśle kolejnych żołnierzy do Ukrainy, zapowiedział, że w Czeczenii nie będzie mobilizacji. Według szefa tej republiki w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej Czeczenia i tak już przekroczyła plan. Plan ofiar to chyba brzmi dosyć makabrycznie. Niektórzy z uwolnionych ukraińskich jeńców, o tym wczoraj opowiadaliśmy szeroko, o tej wymianie jeńców 215 ukraińskich żołnierzy powróciło na terytorium Ukrainy albo do Turcji, tak zwanego kraju trzeciego, ale niektórzy z nich, jak wiemy, byli torturowani, stwierdził to też szef wywiadu ukraińskiego Kryło Budanow. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski zaznaczył, że ukraińscy dowódcy wojskowi byli trzymani w miejscach izolacji, a podczas wymiany nawet nie wiedzieli, dokąd są zabierani. Informacji dotyczących tego, jak byli przetrzymywani ukraińscy jeńcy, pewnie będzie coraz więcej i niestety nie możemy się spodziewać, że to będą dobre informacje. A wiemy przecież już z wcześniejszych relacji, co robi Federacja Rosyjska z ukraińskimi żołnierzami. Te nowe relacje, które docierają, są wyjątkowo tragiczne. Jesteśmy w Jaremczu, chciałem powiedzieć w Karpaczu przez chwilę, bo coś w tym jest. Łączy te miejsca też w pewien sposób. No i oczywiście i góry, i atmosfera, i to, że tu spotykają się przedstawiciele środowisk polskich i ukraińskich. Jest z nami Andrzej Klimczak, dziennikarz, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, osoba, która od lat współpracuje w tej płaszczyźnie polsko-ukraińskiej. I Andrzej Klimczak, w przeciwieństwie do mnie i Wojtka, wczoraj był od początku spotkań w Jaremczy i był już tutaj wczoraj w czasie pierwszego panelu. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Andrzeju, to, że odbywają się te spotkania, w pewnym sensie jest takim zaskoczeniem. Wydawało się, że w warunkach wojny może do nich nie dojść.
Czy zaskoczeniem? Nie wiem, bo determinacja organizatorów, determinacja uczestników, stałych uczestników tej konferencji była tak duża, że nawet w momencie, kiedy pandemia zablokowała praktycznie wszystko, myśmy jednak spotykali się online, co prawda, ale spotykaliśmy się. Konferencja trwa nieprzerwanie od 15 lat.
Dokładnie teraz trwa pierwszy panel taki uroczysty i uroczyste otwarcie wczoraj było takie otwarcie techniczne, już większość uczestników przyjechała. Ta atmosfera w Jaremczu, oprócz tego, że jest na pewno przyjacielska, bo wiele z tych osób po prostu się zna swoją twórczość, publicystykę, bardzo często ze sobą dyskutuje, ale też nie unika się tutaj tematów trudnych i czasami nawet konfrontacji, i wczoraj w pewnym sensie ten pierwszy dzień już taki trochę konfrontacyjny był.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te spotkania jaremczańskie ściągały tutaj ludzi o różnych poglądach, przedstawicieli różnych środowisk, więc czasami dochodziło do konfrontacji, ale konfrontacji słownych, bardzo merytorycznych. I temu właśnie miało służyć to, żeby się zderzały poglądy, żeby szukać tego złotego środka. I tak samo wczoraj prowadziłem pierwszy panel, który się miał zająć relacjami humanitarnymi między Polską a Ukrainą, które, jak Państwo wiecie, od początku wojny trwają na dużą skalę, ale nie brakło też takich akcentów nawiązujących do wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Wołyniu i jego słów dotyczących właśnie przeszłości historycznej. Część uczestników spotkania uznała, że jest to próba ingerencji w historię Ukrainy. No nie, to niezrozumienie, ale na tym właśnie cała rzecz polega, żeby tłumaczyć, żeby wyjaśniać, żeby szukać jednak tego porozumienia.
Wydawało się, że zresztą tak też wynika z tych tematów, które są w programie, że temat wojny i przyszłości będzie tym, o czym będą rozmawiali uczestnicy, a jednak jak widać kwestie historyczne, bo przecież to o to chodzi, dalej gdzieś są i są w tych relacjach polsko-ukraińskich. Czy ten pierwszy akcent nie świadczy o tym, że jednak nie jesteśmy w stanie przejść nad tymi sprawami historycznymi do porządku dziennego, nie jesteśmy w stanie ich pominąć w tworzeniu też tych nowych relacji?
Znaczy, trudno tutaj generalizować, mówiąc ogólnie, nie jesteśmy. Ja myślę, że pewne środowiska, pewne osoby nie są w stanie zrezygnować z takiej narracji bardzo agresywnej dotyczącej naszej przeszłości, trudnej przeszłości polskiej i ukraińskiej, tylko dlatego, że bez tego tematu te osoby czy te środowiska przestają istnieć w przestrzeni medialnej. To jest chyba główny problem.
Na pewno będziemy o tym rozmawiali. Ja już czekam na ten moment. Pewnie będziemy mieli więcej szansy zadawania pytań jutro w programie wschodnim z Wojtkiem Jankowskim, ale właśnie też będę chciał się zapytać o to, czy niektórzy nie żałują, że przez tyle lat koncentrowali się tylko na tych kwestiach przeszłości, a dzisiaj okazuje się, że mamy wiele nierozwiązanych problemów dotyczących tej naszej obecnej sytuacji i też sytuacji przyszłości. Wczoraj spotkaliśmy się z Dmytrem Antoniukiem, który tutaj przyjechał z Kijowa i do późnych godzin rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji. Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Ukrainie, o tym, co się dzieje na froncie. Codziennie Państwo słyszycie informacje frontowe, które przedstawia Dmytro Antoniuk. Dmytrze, jak wyglądała ta ostatnia doba i jak oceniasz te informacje, które płyną i z Federacji Rosyjskiej o mobilizacji i te, które są związane z wymianą jeńców, jak ty je oceniasz?
Oceniam, mam nadzieję, że trzezwo, bo jest dużo głosów tutaj w Ukrainie mówiących, na co to ta mobilizacja, i tak wszystkich zabijemy i tak dalej, obronimy Ukrainę, ale jakim kosztem? Ile żyć pochłonie ta mobilizacja kolejna zresztą w Rosji i ile to było kosztowało nam ofiar, ile tych zabitych cywilów cywilów, tych zniszczonych szkół, co widzimy po prostu codziennie. Dzisiaj jechaliśmy tutaj na konferencję, słuchaliśmy tych nowości w radiu i po raz kolejny była informacja o tym, że w nocy była wypuszczona przez Rosję duża ilość rakiet, na przykład w Margeniec, w Nikopol, w Zaporoże. Wszędzie są ofiary, w tym śmiertelne. Ale ja zastanawiałem się nad tym, że słuchając to, ja już po prostu nawet nie to, że nie przejmuję się tym, ale po prostu to weszło w moją codzienność. Ja już nie jestem takim przerażonym, jak miałby być tym wszystkim, bo giną ludzie, zresztą giną dzieci i to jest tragedia naszego narodu, ale ja po prostu już, no to jest strasznie moim zdaniem, że jestem po prostu już przyzwyczajonym tym wszystkim. No a jeżeli już powiedzieć o tym, co się dzieje na froncie, to na froncie jest dynamiczna sytuacja teraz i patrząc na przykład na ten sam Deep State Map, to widzę, że jednak Moskale idą naprzód pod Donieckiem. Znów coraz większy jest ten obszar zajętych terenów pod Piskami na przykład. Też przeczytaliśmy o tym, że w Bachmucie został zniszczony most, który łączy dwie wielkich części tego miasta. I ta wschodnia część Bachmutu została odcięta po prostu, izolowana. I teraz jest wielkie niebezpieczeństwo, że Moskale, Rosjanie, te mobiki tak zwane z LNR-u, tak zwanego DNR-u, oni po prostu mogą wejść w tą część izolowaną Bachmutu i to jest wielkie niebezpieczeństwo, ale i jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że też jestem zaskoczony tym, że pod Limanem, który znajduje się na północny wschód od Słowiańska, na przeciwległym brzegu rzeki Siwerski Doniec, tam gdzie toczą się walki już ponad 2 tygodnie, jednak wojska rosyjskie przeszli do kontrofensywy i jedna z miejscowości, które znajduje się obok tego limanu, przeszła znów do ręk Rosjan i trzeba dawać sobie sprawę z tego, a jednak mamy też, z innej strony mamy też sukcesy, bo wojsko ukraińskie jednak idzie dalej i już doszło do granicy między obwodem donieckim a charkowskim, akurat na tej rzece Oskil i jest szansa, że po prostu otoczymy naszych wrogów z innej strony po prostu i nareszcie wyzwolimy z powrotem ten liman, bo on jest kluczowym dla tego, żeby wejść dalej na Kreminną, Rubiżne, Swatowe i w ogóle na północ obwodu Ługańskiego. No i jeżeli porozmawiać o tym, co się dzieje w obwodzie chersońskim, to wczoraj powiedziałem o tym, że wojsko rosyjskie jednak znów z powrotem zajęło, okupowało miejscowość Prawdynę, która znajduje się na północny zachód od Chersonia, za jakichś 30 być może kilometrów od Chersonia. I to pokazuje to, że wojska rosyjskie tam jednak walczą i mają też czasami sukcesy. Chociaż widać, że te przyczółki, które my mamy, te tereny, które my teraz wyzwalamy, są coraz większe na tym prawym brzegu rzeki Dnipro w obwodzie chersońskim.
Panowie, wczoraj analizując i zastanawiając się nad tą sytuacją, wielokrotnie powracaliśmy do kwestii mobilizacji. Z jednej strony wymieniamy się ze sobą i oczywiście poglądami, informacjami, ale też tymi żartami, które są w ukraińskim internecie, też tym takim spojrzeniem, które dzisiaj prezentowałem w tym skrócie wiadomości, spojrzeniem władz Ukrainy, które sugerują, że ta mobilizacja nic Rosjanom nie da, że to oznacza większą liczbę ofiar po stronie rosyjskich żołnierzy, jednak gdy głęboko nad tym się zastanowić się nad tym możliwym też zawartością punktu 7, który został prawdopodobnie utajniony i że ta mobilizacja może oznaczać wcale nie mobilizowanie 300 tysięcy, ale nawet jak się mówi do miliona rosyjskich żołnierzy, być może uzbrojonych przesadzając w kamienie, ale jednak jest to olbrzymia liczba, to jednak nie można w pełni tego lekceważyć, ale też nie mieliśmy żadnej wątpliwości wczoraj to komentując i rozmawiając, że jest to jednak taki też dowód, że Rosji te plany nie idą tak, jakby chcieli, że te plany miały wyglądać trochę inaczej. Wojtek Jankowski.
Nasza koleżanka redakcyjna Daria Hordiko znalazła kilka informacji, które mówią, a raczej cytatów wygrzebała bardzo szczęśliwie dla nas, bo że my możemy zapoznać się, co ważne postaci z rosyjskiej polityki mówiły o ewentualnej mobilizacji. I tak wiosną 8 marca, czyli na Dzień Kobiet, wszyscy wiemy, z jaką pompą na wschodzie w dawnym Sojuzie ten dzień jest obchodzony, Władimir Putin obiecał, że nie będzie korzystał z rezerwistów na Ukrainie. Cytuję, nie będzie też dodatkowego poboru rezerwistów, tylko zawodowy personel wojskowy rozwiązuje przydzielone zadanie. Jestem pewien, że niezawodnie zapewnią bezpieczeństwo i pokój narodowi Rosji. Z kolei w maju przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin powiedział, że w Rosji nie planuje się mobilizacji i również w maju oraz w czerwcu sekretarz prasowy Putina Dmitrij Pieskow nazwał to bzdurami i fałszywymi informacji z zachodnich mediów o zbliżającej się mobilizacji, a w lipcu Ministerstwo Obrony nazwało doniesienia o mobilizacji w Rosji kłamstwem. Zapewniło, że jednostki uczestniczące w operacji wojskowej, oczywiście cały czas jest to nazywane operacją wojskową, na Ukrainie wystarczą do wykonania zadań. Także widzimy, że to też jest efekt tej krótkiej kołdry, o której czasami się mówi, że rzeczywiście Rosjanom brakuje środków i ludzi przede wszystkim. Natomiast to rozmawialiśmy o tym, nawiązując już, Pawle, do tego, co ty mówiłeś, znawcy sztuki wojskowej mówią, to też jest efekt rozmowy z Arturem Żakiem, kiedy powiedziałem, że to będą niewykwalifikowani, niewytrenowani nowi żołnierze, powiedział on i miał rację, ja się z nim zgadzam, że istnieje pewien bilans w sztuce wojskowej, ile amunicji, ile wysiłku, ile energii potrzeba na każdego przeciwnika, bez względu na to, czy jest znakomitym, dobrze wyszkolonym żołnierzem, czy tym świeżym z poboru, który nie potrafi tak czy siak, to zużywa amunicję i energię strony ukraińskiej. Jeżeli będzie ten dodatkowy pobór, jeżeli będzie więcej ludzi na froncie, a wiemy, że Rosjanie zawsze stosowali taktykę walki masą, kupą, która za pierwszym razem nie przejdzie, za drugim razem nie przejdzie. Pamiętam opowieść mojego kolegi z Rumunii, którego dziadek był na Krymie. No po tej, niestety Rumunia była po tej drugiej stronie, który opowiadał, jak właśnie na Krymie broniliśmy się przed kolejnymi ławami z sowieckich żołnierzy atakujących, aż do momentu, kiedy ich amunicja, znaczy ich broń maszynowa rozgrzała się do tego stopnia, że lufa się wykoślawiła i już nie mogli strzelać. Także Rosjanie mogą tutaj nawiązywać do tych swoich strasznych dla nich, ale i dla wroga tradycji wojskowych.
Wiemy też o jeszcze jednym aspekcie mobilizacji, o takim aspekcie politycznym. Dochodzą bardzo niepokojące informacje już w pierwszym dniu mobilizacji z Krymu. Według szacunków Tatarów Krymskich 80% tych, którzy wczoraj dostali wezwania do rosyjskiej armii, to są krymscy Tatarzy, czyli to wezwanie ma charakter też taki zastraszania miejscowej ludności, wykorzystania miejscowej ludności, ale też tym pierwszym mięsem armatnim mają być przeciwnicy Kremla, czyli chcą wziąć do wojska tych, których uważają za niebezpieczeństwo na swoim terenie. Nie ulega też żadnej wątpliwości, że tymi, którzy pójdą do rosyjskiego wojska, będą obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się na terenach okupowanych, więc to ma też taki bardzo głęboki, tragiczny wymiar wewnętrzny.
Dokładnie tak, to jest naprawdę wielka tragedia dla nas wszystkich, bo teraz Rosja po prostu próbuje walczyć z nami, naszymi ludźmi i ich powołują do wojska w tych okupowanych terenach już i wiemy, jest informacja o tym, że to następuje w Melitopolu, to jest też w obwodzie chersońskim, no i jak wspomniałeś teraz na Krymie, także to jest wielka dla nas tragedia i dlatego nasze przedstawiciele władz ukraińskich teraz codziennie mówią o tym, że zwracając do mężczyzn na tych okupowanych terenach, żeby oni w jakikolwiek sposób uciekali stąd i próbowali stąd wydostać się, bo inaczej ich zabiorą do wojska i rzucą po prostu na pierwszą linię frontu.
Przypomnę, że jesteśmy wiarem, czuje z nami Andrzej Klimczak.
Przysłuchuję się tej dyskusji i w paru miejscach przyznaję rację. Faktycznie Rosjanie rzucają na front ludzi przede wszystkim z terenów, które kiedyś mogą być, że tak powiem, niebezpieczne dla całości Federacji Rosyjskiej. To są republiki kaukaskie, to są republiki azjatyckie, przecież podbite kiedyś albo przez Rosję carską, albo później już przez sowiecką. Więc ja myślę, że Putin kilka pieczeni na jednym ogniu piecze. W związku z tym też rzuca tych ludzi, którzy za rok, dwa, pięć mogą stać się podstawą rewolucji i oderwania pewnych miejsc od federacji. Jeśli chodzi o tą wielką mobilizację milionową, proszę Państwa, to nie jest problem powołać milionową armię, ale problemem jest utrzymać ten milion i zapewnić logistykę. Widzimy od początku wojny, że Rosja ma problem z tą logistyką, tak? Słyszymy o głodujących żołnierzach rosyjskich. Słyszymy o brakach w dostawie broni. Tutaj to, co mówił Wojtek o tej taktyce rosyjskiej uderzenia falami aż do zwycięstwa. No zmieniło się pole walki. To już nie jest to, co było w latach 40. w czasie II wojny światowej. W tej chwili mamy do czynienia tak naprawdę z walką powietrzną, tak? Rakiety, drony i tutaj takie klasyczne uderzenia piechoty nie znajdą zastosowania najprawdopodobniej.
No i tutaj wczoraj też prowadziliśmy dyskusję wokół tematu, zastanawialiśmy się nad tym, czy rzeczywiście tak może być i pojawił się taki aspekt, że w pewnym momencie tej nowoczesnej broni niestety może zabraknąć i żeby nie było tak, że jednak ten, kto zostanie z młotkiem w ręku, może ostatecznie ten konflikt wygrać. Wojtek Jankowski.
Przy okazji jeszcze bardzo ciekawa garść, no i trochę i śmieszno i straszno mogę powiedzieć, kilka historii z sieci społecznościowych, z mediów o mobilizacji. W Moskwie przy wyjściu z metra wydawano wezwania. Paszporty mężczyzn były natychmiast sprawdzane w bazie danych. Paszporty w tym wypadku znaczy tyle co dowody osobiste, bo w dawnym Sojuzie są tak zwane paszporty wewnętrzne i zewnętrzne. W Moskwie 60-letni pułkownik został powołany na wojnę na Ukrainie, a w Buriacji wezwania do służby wojskowej były roznoszone od domu do domu w nocy, także już to się rozpoczęło. Na Dalekim Wschodzie nauczyciele są przymusowo zaangażowani w dystrybucję wezwań do wojska i częściowa mobilizacja, to jest cytat, cudzysłów, dotknęła nawet zmarłych. Do kobiety z Ulan-Ude zwrócono się z wezwaniem do jej zmarłego brata. Tu niezawodna Daria Hordijka przygotowała dla nas tę informację.
Wczoraj też obserwowaliśmy i czytaliśmy o tej prowokacji dziennikarskiej czy politycznej w pewnym sensie w stosunku do syna Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, do którego zadzwoniono i powiedziano, że powinien stawić się właśnie w wojskomatie, w tej komisji, wojskowej komisji uzupełnień. On powoływał się na znaczenie swojego nazwiska, twierdził, że ta sprawa zostanie inaczej rozwiązana. Można przypuszczać, że dzieci wielkich kremlowskich notabli nie spieszą się z tym, żeby ginąć za putinowską ojczyznę. Dmytro Antoniuk?
Tak, ja chciałem dodać do tego, co mówił pan Andrzej. Jest słynny cytat amerykańskiego generała Pershinga, który powiedział, że bitwę wygrywa piechota, wygrywają żołnierze, ale wojnę wygrywa logistyka. I ja myślę, że szczególnie ten jego cytat jest aktualny dokładnie dla tej sytuacji, którą my mamy. No i oczywiście teraz dzisiaj czytamy też o tym, że prezydent Zełenski nie zachęca, ale po prostu jest apel prezydenta Zełenskiego do Niemiec, żeby nareszcie zaprzestali z tym, że oni sami nie dadzą tych czołgów, których bardzo potrzebujemy, a chcą, żeby to byli najpierw na przykład Stany Zjednoczone, dalej Polska, a dalej już to zrobią Niemcy. No a prezydent Zełenski dzisiaj powiedział o tym, że przecież państwo jesteście niepodległym krajem, to dlaczego nie robicie niepodległych po prostu decyzji i kroków nie ma tego. Także znów, to był kolejny apel naszego prezydenta, żeby my w końcu dostaliśmy tych potrzebnych bardzo nam nowych, nowoczesnych czołgów i wózów opancerowanych. No i też cały czas jest dyskusja o tym, że w końcu Ukraina musi dostać też nowoczesniejsze, chociaż nie najnowsze modele zachodnich samolotów. Oczywiście to jest też kwestia nauczania pilotów tego wszystkiego, ale jest możliwość i jest potrzeba oczywiście. No i słynne amerykańskie rakiety typu Attack MS, które mogą przelecieć przez przestrzeń aż do 300 kilometrów. Oni szczególnie teraz, kiedy rozpoczyna się nowa faza, tak, tej wojny, to ja sądzę, że na pewno te rakiety dla nas są niezbędne.
Wczoraj my mieliśmy okazję, przepraszam, to z Wojtkiem widzieliśmy widok, który uradował nasze serca. Ja pierwszy raz od 24 lutego zobaczyłem na ukraińskim niebie samolot, ale 24 lutego z Markiem Sierantem wtedy widzieliśmy rosyjski samolot nad Kijowem, a teraz wczoraj widzieliśmy ukraiński myśliwiec i to był taki moment, który spowodował, że pomyśleliśmy, że taka sytuacja do niedawna nie mogła mieć miejsca i że to rzeczywiście wyraźnie świadczy o tym, że te możliwości i siły ukraińskie no, się poprawiają i że to jest dobry sygnał. A gdy, Dmytrze, mówiłeś o Niemcach, to warto pewnie wspomnieć, że Niemcy nie chcą przekazać broni, ale decydują się na przyjęcie rosyjskich dezerterów. Mieli problem z przyjmowaniem ukraińskich uchodźców, deklarują, że chcą przyjmować rosyjskich dezerterów. Jakoś przypomina się historia z II wojny światowej i z pewne podobieństwa i analogie same się narzucają. Dzisiaj
raport z Kijowa.
Godzina 9.50, raport z Kijowa. Raport z Kijowa dzisiaj w Jaremczu, w Karpatach, w ukraińskich Karpatach. Tutaj się odbywają 15 spotkania polsko-ukraińskie. Bardzo ważne wydarzenie w tej przestrzeni życia i kształtowania relacji polsko-ukraińskich. Przyjechały dzisiaj, wczoraj i dzisiaj osoby tutaj, które mają realny wpływ na to, co dzieje się pomiędzy naszymi krajami. Wśród nich jest Andrzej Klimczak, dziennikarz, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, osoba, która doskonale znana na Podkarpaciu i działająca na Podkarpaciu i z Podkarpacia też działająca na Ukrainę, gdy słuchaliśmy piosenki. To też dyskutowaliśmy na temat jednego z tego bardzo ważnego aspektu, który pojawił się w wyniku rosyjskiej inwazji, czyli kwestii dotyczących tego, że Polska stała się domem dla wielu ukraińskich rodzin i też Podkarpacie stało się tym domem.
Tak, to prawda. Proszę Państwa, no, w związku z tym, że Podkarpacie jest terenem graniczącym z Ukrainą, to od początku, od pierwszego dnia wojny uchodźstwo z Ukrainy zatrzymywało się najpierw tutaj. Potem migrowali dalej, chociażby z tego względu, że nastąpiło przepełnienie. Myśmy w którymś momencie nie mieli już gdzie umieszczać tych ludzi. No, wspaniała postawa i prywatnych osób, i przedstawicieli NGO-sów, i urzędów. Ja nie mogłem się nadziwić, jak urzędnicy potrafili się zmobilizować, ponieważ zawsze urzędnik mi się kojarzył z takim trybem poranna kawa, czas na plotki, spokojne życie. Tym razem, proszę Państwa, wspaniali ludzie, którzy potrafili się budzić o drugiej w nocy, kiedy był telefon, że na granicy stoi autokar z niepełnosprawnymi dziećmi, nie wiem, z Mariupola na przykład. I oni szukali tych miejsc noclegowych, czy miejsc, gdzie się mają zatrzymać te dzieciaki, po całej Polsce już. Załatwiane były też miejsca za granicą. Ale te były mniej chętnie okupowane, ponieważ na zachód od Polski obowiązuje procedura, która dotyczy wszystkich uchodźców. Muszą wylądować, nazwijmy to, w obozie uchodźczym, tak? Gdzie trwa kilkutygodniowa procedura sprawdzająca. U nas bezpośrednio trafiali do rodzin, wynajmowano im mieszkania, na początku często za darmo. a później już też odpłatnie, bo nie wszystkich było stać po prostu na utrzymanie tych uchodźców. Ale wielu z tych, którzy wyjeżdżali na zachód, wracało do Polski, opowiadając historie, które ich dotknęły, tak? Historie, które no, nie pozwalały im na normalne życie, żyli według procedur określonych przez dane państwo. Stąd te powroty do Polski.
Inna jest sytuacja rzeczywiście w stosunku do tego, pozwoliliśmy sobie, czy ja pozwoliłem sobie na może nawet taki żart dotyczący Niemiec i tej sytuacji, potwierdzają to Andrzeju też twoje słowa, ale teraz jesteśmy w Ukrainie na bardzo specyficznym obszarze, bo pomimo tego, że nawet tutaj docierają alarmy przeciwbombowe, wczoraj w Jaremczu też taki alarm się rozległ, jeszcze z Wojtkiem Jankowskim nie byliśmy, ale mówił nam o tym Dmytro Antoniuk, który niestety, ty Dmytrze, bardzo często te alarmy w Kijowie słyszysz, nie tylko alarmy, które nic nie oznaczają, ale które też przez ten czas oznaczały faktycznie realne ataki rakietowe, ale ten teren, ukraińskie Karpaty, stały się takim miejscem, do którego wyjechali Ukraińcy w ramach wewnętrznej migracji. Bardzo dużo osób tutaj w Karpatach jest z tych dalekich regionów, regionów objętych wojną. Wczoraj, Wojtku, doświadczyliśmy w pewnym sensie w taki specyficzny sposób w opowieści właściciela hotelu, w którym mieszkamy, doświadczyliśmy tej wojny przez jego słowa, słowa człowieka, który właściwie bezpośrednio wojny też nie widział.
Byłem zdumiony, bo odczułem w emocjach, w sposobie opowieści Nazara, czyli właściciela hotelu, w którym nocujemy, traumę. On, będąc tu, na zachodzie Ukrainy, gdzie żadne pociski na szczęście nie spadają, doświadczył tej traumy, która moim zdaniem też jest związana z jakąś taką energią, z opowieściami, które ludzie ze wschodu Ukrainy i z Kijowa przynosili ze sobą. I cały hotel był zapełniony, nie miał gdzie pomieścić ludzi. Tak naprawdę te siły przerobowe hotelu nie dawały rady i ludzie stali się gośćmi, jednocześnie pracownikami hotelu, ponieważ oni sprzątali, oni gotowali i ja poczułem, powrócę do słowa trauma, że on to bardzo przeżył i była duża potrzeba w nim podzielenia się. Mam wrażenie, że ten okres jakoś bardzo dotknął jego osobiście i wpłynął na niego. Także w zupełnie niespodziewanych okolicznościach i momentach ludzie doświadczają tej traumy ludzi ze wschodu, chociaż nie doświadczyli tego osobiście.
Pana Nazara znam i obserwuję od wielu lat miejsce, którym zarządza, któremu szefuje i rzeczywiście widać w jego reakcjach, w jego sposobie zachowania absolutnie coś innego. Wczoraj na proste pytanie, jak sprawy, odpowiedziała, jak mogą wyglądać sprawy i było widać właśnie ten smutek, ten jakiś żal i ten ból. Może jedno drobne sprostowanie, bo teraz nie spadają, ale nawet na ukraińskie Karpaty jednak rosyjskie rakiety też spadły, więc to nie jest tak i Rosjanie to udowodnili, że w Ukrainie nie ma bezpiecznego miejsca i są gotowi zaatakować każde miejsce, nawet twój, Wojtku, przecież ukochany Lwów. Andrzej Klimczak.
Mówimy o tej traumie wojennej. Proszę Państwa, 3 tygodnie temu gościłem u siebie w domu przyjaciół z Lwowa, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że u nas w Lwowie jest spokojniej niż u was. Ponieważ ja mieszkam dosłownie 10 kilometrów od niewielkiej wioski Jasionka, która teraz we wszystkich światowych serwisach jest wymieniana wśród Londynu, Paryża, Tokio i Jasionka. Dlaczego? To tam jest lotnisko. Lotnisko, na którym stacjonują Amerykanie, lotnisko, które jest otoczone bateriami rakietowymi Patriot, lotnisko, na którym lądują bardzo często samoloty transportowe i lotnisko, które jest ciągle chronione 24-godzinnym patrolem powietrznym i my ciągle słyszymy te myśliwce przechwytujące, które krążą nad nami. Także ta trauma wojenna jest także na pograniczu Polski. W tym roku byłem też na przesmyku suwalskim, gdzie podobnie to wygląda. Powiedziałbym, że nawet więcej jest tych patroli lotniczych niż tutaj nad Podkarpaciem czy Lubelszczyzną. No, z wiadomych względów. Przesmyk suwalski cały czas jest takim języczkiem uwagi dla Rosji. Także ta trauma wojenna przesunęła się, proszę Państwa, na zachód. im dalej na zachód, tym jest mniejsza, tym mniej się mówi o wojnie. We Wrocławiu już zupełnie się nie mówi o wojnie, ale za to rozmawia się po ukraińsku. Wsiada się do taksówki i zamawia się kurs po ukraińsku, ponieważ Wrocław jest tym miastem, gdzie najwięcej jest uchodźców z Ukrainy.
Rzeczywiście tak to u nas wygląda. To lotnisko w Jasionce stało się też bardzo znane na całej Ukrainie, a robi to wrażenie, gdy się jedzie koło Jasionki i widzi się rakiety Patriot, które chronią polskie lotnisko, ale to też uświadamia, że Polska daleko od wojny nie jest. I tak jak mówił prezydent Duda, jesteśmy krajem właściwie na pierwszej linii frontu. Tak to się stało. Pamiętajmy o tym. Ta wojna to jest wojna przeciwko Zachodowi. Tę wojnę w Polsce już odczuwamy. 15 spotkania polsko-ukraińskie w Jaremczu. Zaraz po audycji wracamy na salę konferencyjną. Będziemy je obserwować, relacjonować dla Państwa. Jutro oczywiście w programie wschodnim o tych spotkaniach opowiemy. Spotkaniach, które odbywają się w innej atmosferze, ale warto też chyba na to zwrócić uwagę. Na to też zwracają nasi ukraińscy gospodarze. Polacy przyjeżdżają nawet w tak ciężkim czasie na Ukrainę. Przyjeżdżają tutaj pomimo realnego niestety niebezpieczeństwa. Zapraszamy do słuchania jutro programu wschodniego o godzinie 10, a teraz już się z Jaremcza żegnają.
Wojciech Jankowski, chciałem powiedzieć, że ja w tym roku do Burgasu w Bułgarii leciałem z Jasionki i widziałem te wielkie, ciężkie maszyny transportowe, samoloty amerykańskie i wszystkim od razu podnosiło to atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, jak patrzyli na te amerykańskie samoloty.
Miłego dnia, Dmytro Anteniuk z Jaremczu.
I do usłyszenia, Paweł Bobołowicz, do usłyszenia jutro.
Raport z Kijowa.